Wydawnictwo Wideograf i Storybox przedstawiają Elżbieta Gizela Erban, Kochankowie Burzy, tom 9. Morze krwi, morze łez. Czyta Agnieszka Krzysztoń. W drugiej połowie listopada nastała tak ostra zima, jakiej najstarsi ludzie nie pamiętali. Wichry z północy przynosiły zawieje, w których świata nie było widać. Ogromne zaspy zalegały na drogach i ścieżkach, a kiedy niebo rozjaśniało się na chwilę, cały świat lśnił jaskrawą bielą rażącą oczy. Mróz ścisnął ziemię lodowatymi okowami. Drzewa łamały się pod okiścią lub pękały z hukiem od przeraźliwego mrozu. Rzeki, jeziora i strumienie stanęły skute grubą lodową skorupą. Nawet odwieczne bagna na łysej polanie zamarzły. Ninie się zdawało, że czas się zatrzymał, a dni mijały jednostajnie i nic nie przerywało ich rozpaczliwej monotonii. Niczym bezlitosna kropla drążąca skałę niepewność zżerała ją dotkliwie i oczekiwanie na jakąś wiadomość stało się pełne trwogi. Całymi dniami przesiadywała w saloniku, którego okna wychodziły na dziedziniec, nasłuchując. Każdy nadjeżdżający koń wywoływał szybsze bicie jej serca i pozostawiał rozczarowanie, gdy się okazywało, że nie przynosi wiadomości od męża. Noce również były coraz bardziej nieznośne. Sypiała krótko i źle. Złe samopoczucie i stały niepokój odpędzały sen. W czasie bezsennych nocy, które dłużyły się bez końca, snuła rozliczne przypuszczenia, jedne bardziej szalone od drugich. Być może na próżno czekała na jakąś wiadomość. Ze względu na ostre mrozy zaprowadziła w domu oszczędzanie opału i palono tylko w nielicznych pokojach, bo piece i kominki pochłaniały potworne ilości drewna. Poleciła palić tylko w kuchni, jej sypialni i buduarku, małej jadalni oraz pokojach służby. Wychodząc do sieni, trzeba było nakładać kożuszki. Mira przeniosła się z piętra i spała na sofie w buduarze. Wszystkie duże sale szczelnie pozamykano. Z powodu ciężkich warunków bytowania Nina zezwoliła uboższym gospodarzom zbierać w swoich lasach susz i zeschłe oraz połamane drzewka. Następnego dnia po wyjeździe męża napisała do niego długi, czuły list, wyjaśniając nieporozumienie i błagając choć o jedno słowo, bodaj tylko znak, że jej wybacza i nie czuje do niej urazy. Wręczyła wiadomość kurierowi, który przybył do Makowa, przywożąc pieniądze dla doktora i rannych powstańców. Ale mąż nie odpisał. Leżąc nocami w miękkim łożu w ogrzanym pokoju, podążała myślami za szwadronem jeźdźców pędzących przez zasypane śniegiem bezdroża. Oczami duszy widziała podążające za nimi kolumny wojska. Czasami rozpacz zrywała się w niej jak burza i wtedy chciała gonić na minią za powstańcami. Jednak nie wiedziała, gdzie znajdował się obóz bosaka, ciągle zmieniającego kwatery. Potem ogarniała ją apatia i zwątpienie, gdy uświadamiała sobie, że mąż nie odpowiedział na jej list. Miewała także chwilę buntu, kiedy jej energiczna natura zżymała się, uniesiona dumą, i wtedy przysięgała sobie, że więcej się do niego nie odezwie. Ale po chwili przymykała powieki i jak na jawie widziała jego smutne i przygasłe oczy, kiedy wychodził z buduaru tak bardzo zraniony jej słowami. Wówczas gotowa była na klęczkach prosić go o przebaczenie. Dziesiątki razy przywoływała w pamięci scenę ich kłótni i starała się ją przeanalizować, zastanawiając się, czym mogła go tak dotkliwie urazić, że wrócił do salonu zupełnie odmieniony. W uniesieniu wyznał, iż strzelanie do Rosjan, którzy być może byli jego pułkowymi kolegami, napawa go odrazą. Rozumiała go. Był przecież wychowankiem elitarnego korpusu paziów, rotmistrzem czerwonych huzarów Gwardii Cesarskiej, która zawsze stanowiła o sile Rosji. O tym, co znaczyło być oficerem gwardii, nasłuchała się od męża i Pauli. Byli to wybrańcy, serce armii i chluba narodu. Szaleńcza odwaga, pijaństwo, swawola, hulanki w nocnych lokalach z cygankami i pojedynki. Oto były cechy prawdziwego gwardzisty.